Sponsorem audycji jest Woda Jordan. Źródło dobra, z którego dochód wspiera działania Caritas. WodaJordan.pl.
Jarosław Władczyk, witam Państwa serdecznie i zapraszam na kolejne studio 84. Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Polskie pielgrzymowanie to wyjątkowy fenomen na tle Kościoła w Europie, powiedział dziś w Warszawie biskup Artur Miziński. Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski podczas spotkania z dziennikarzami poświęconego pieszym pielgrzymkom zauważył, że pielgrzymowanie jest szczególnym wymiarem życia Kościoła. Podkreślił również wymiar ewangelizacyjny pieszej pielgrzymki. Co trzecia osoba w Polsce deklaruje, że przynajmniej raz brała udział w pieszej pielgrzymce. Szacuje się, że każdego roku polskie sanktuaria odwiedza około 7 milionów osób. Najpopularniejszym miejscem pielgrzymkowym jest oczywiście Jasna Góra. W roku ubiegłym sanktuarium nawiedziło około 4,5 miliona pielgrzymów. To taka refleksja na początek naszego spotkania. Słyszymy się za chwilę. Grupy poznańskie dziś dotarły m.in. do Kępna, Baranowa i Bralina, zaś grupy opalenickie do Piasków, do Naborowa czy Słupi. Każdy dzień pielgrzymki ma rzecz jasna swoją intencję. Dziś pątnicy modlili się za naszą ojczyznę, a rozmawiali z nimi nasi niezawodni reporterzy działający w terenie.
Dzisiaj modlimy się za naszą ojczyznę, a ojczyzna to też forma powołania. Czy od powołania można uciec?
Myślę, że nie. Znaczy myślę, że należy wsłuchiwać się w powołanie i rozeznawać je. Jeżeli dobrze rozeznamy, to myślę, że jest to najlepsza forma.
A twoje powołanie to?
Moje powołanie to bycie matką, żoną i w tym się rozwijam, mam nadzieję.
W kontekście powołania można też mówić o darach Ducha Świętego i korzystaniu z tych darów. Czy to jest łatwe w codziennym życiu?
No bardzo, jeżeli potrafimy z nich korzystać.
A na czym polega trudność w korzystaniu z nich?
Przede wszystkim powinniśmy wiedzieć, jakie mamy te dary Ducha Świętego. I jeżeli mamy, to rozwijać je. Jeżeli wiemy, w którym kierunku idziemy i jakby rozwijamy, to Pan Bóg nam tym bardziej błogosławi i tym bardziej wylewa na nas łaski potrzebne do tego, byśmy jak najlepiej w nich rozwijali, trwali i byli dla innych. Bo te dary również są nie tylko dla nas, ale właśnie przede wszystkim tym, żebyśmy posługiwali innym.
Modlimy się dzisiaj o naszą ojczyznę, a nasza ojczyzna póki co jest krajem katolickim i nie trzeba tutaj robić misji, więc wyjeżdżamy na misję dokąd?
Do Etiopii, do Dire Dawe.
I co tam będziecie robić?
Tam będziemy pomagać siostrom, misjonarkom miłości, opiekowaniu się ludźmi chorymi, niepełnosprawnymi, też umierającymi. I będziemy też przede wszystkim pomagać na miejscu. Co dokładnie będziemy robić, dowiemy się w zasadzie, jak już tam będziemy. Zakładamy, że to będą prace związane z właśnie chorymi, takie podstawowe prace pielęgniarskie, ale także jak to ośrodki w Afryce wyglądają, tam rodziny całe przychodzą do tego szpitala, bo jeżeli jest mama chora, to dzieci też przychodzą i będziemy się też zajmować tymi dziećmi, które będą spędzały czas w ośrodku.
Czy na takie misje można się jakoś przygotować?
Oczywiście, wręcz nawet i trzeba. My, jako że no, część osób już jest na już kolejnym doświadczeniu misyjnym, w moim przypadku jest to trzecie, no to zawsze przed takimi misjami musieliśmy się przygotować na przykład w taki sposób, by w miarę często uczęszczać na mszę świętą i właśnie wspólnie na przykład z księdzem Janem takie msze organizowaliśmy przed spotkaniami naszymi. No właśnie, same spotkania, na których omawiamy konkretnie, co zabieramy ze sobą na tę misję, jak mamy się też przygotować na nią. Dlatego właśnie te przygotowania są dosyć znaczące na taki wyjazd misyjny.
Dziś modlimy się za naszą ojczyznę, a nasza ojczyzna to też forma powołania. Czy od powołania można uciec i czy na co dzień w życiu codziennym łatwo jest korzystać z darów Ducha Świętego? Takie dwa pytania.
Witam serdecznie wszystkich. To zależy jak do tego podchodzimy, bo o darach Ducha Świętego to trzeba cały czas pamiętać, a jeżeli ktoś o nich nie pamięta, to może zapomnieć o tych darach i nawet o nich nie myśleć. A dary Ducha Świętego przynoszą konkretne owoce, więc jak ja się modlę o dary Ducha Świętego, to zawsze mam na myśli te owoce też. tego Ducha Świętego, żeby to...
A od powołania da się uciec?
Od powołania nie da się uciec. Ja jestem mężem i ojcem, więc moje powołanie jest dość konkretne. No i chciałbym z tego powołania kiedyś przed Panem Bogiem zdać egzamin pozytywnie. Więc każdego dnia to powołanie muszę sobie odświeżać, przypominać o nim i starać się, żeby było dobrze.
Cześć dziewczyny.
Cześć.
Jak macie na imię?
Ania.
Iwona.
Justyna.
Ania.
W której grupie idziecie?
Dwójeczce.
Dwójeczce, pięknie. Który raz?
Pierwszy.
O!
Ja idę trzeci raz, ale po wielu, wielu latach.
Okej. Okay. I?
Drugi raz.
Drugi raz. Jak się idzie?
Dynamicznie. Dobrze.
Macie dość dynamiczną grupę, nie?
Dość... Jest to najszybsza i najbardziej rozśpiewana grupa.
To znaczy słychać was z daleka, to nie ukrywam. Jako piętnastka idziemy dość często koło siebie, to was słyszymy. Fajnie, super. Coś was zaskoczyło w tym roku na pielgrzymce? Zwłaszcza ci co pierwszy raz, czegoś się nie spodziewaliście?
Nie spodziewałam się tych instrumentów, śpiewu, tak... Takich młodych ludzi, którzy mają takie pasje i tak je rozwijają na pielgrzymce, tak ładnie śpiewają. No ogólnie jest bardzo fajnie.
O, fajnie, podoba. Bo to też tak już zaczęłaś, nawet od troszeczkę nawiązując do naszego tematu, że ludzie się tu spełniają. Dzisiaj jest temat powołania. Jak myślicie, czy każdy musi odkryć swoje powołanie i w ogóle po co nam wiedzieć, do czego jesteśmy powołani?
Odkryć powołanie na pewno trzeba w życiu, trzeba się spełniać w życiu, trzeba robić to, co się lubi, ale nie każdy ma taką okazję. Ja właśnie próbuję wszystkiego, żeby poznać moje powołanie, przyszłam na tą pielgrzymkę, żeby zobaczyć, do czego się nadaje, czy jestem w tym dobra, czy właśnie, no na razie się sprawdza moje powołanie, bardzo, bardzo kocham Boga. Mogę właśnie na tej pielgrzymce to pokazać, mogę iść do Maryi, wszystko jej powiedzieć, zawierzyć siebie. No i powołanie jest ważne w życiu.
Super, a wy co myślicie?
Myślę, że nie zawsze jest tak, że w młodym wieku to powołanie się odnajdzie i trzeba troszeczkę poczekać i ciągle go szukać i szukać. Ja tak miałam.
Zależy też, jakie powołanie mamy. Jesteśmy bardziej powołane do życia w rodzinie. I przez tą pielgrzymkę chcemy, znaczy przynajmniej ja chcę to umacniać, chcę jakby nabrać takiej pokory, cierpliwości, bo jest mi to potrzebne, bo to takie życie rodzinne i prowadzenie go jest też bardzo trudne.
Tak, dzisiaj temat rodzin jest bardzo ważny. Myślę, że powołanie, tak często mówi się o powołaniu do życia zakonnego, do kapłaństwa, a powołanie tak naprawdę dzisiaj do rodziny jest bardzo ważne. Brakuje nam takich rodzin Bogiem silnych, a może nie brakuje, tylko mało je widać, tak moim zdaniem, bo jest ich trochę, ja spotykam sporo ludzi, rodzin Bogiem silnych. A co myślicie w temacie, czy każdy jest powołany do świętości, nie każdy? Jak można tego też doświadczyć na pielgrzymce? Może pierwsze, najpierw, czy każdy jest powołany w ogóle do świętości?
No Pan Bóg by tak pewnie chciał, natomiast nie, myślę, że gdzieś tam każdy, natomiast ilu ludzi błądzi i nie znajduje tego, no, bo nie słucha Boga, no nie słucha tego, co się wkoło Niego dzieje, co ludzie
nie
mówią,
nie
odczytuje prawidłowo, więc i gdzieś tam po drodze gubi się. Niektórzy no, odkrywają po latach i znajdują może ludzi fajnych na drodze. Taka pielgrzymka może człowiekowi pomóc, prawda? A inni pozostają tak i nie chcą. Tak,
no, jest też,
nie chcą
no, szatan też krąży.
Okej, okay, super. To jak widzicie powołanie do świętości na pielgrzymce? Czy można tu odkryć właśnie też to powołanie do świętości w grupie, w charyzmatach grupie?
Moim zdaniem można, ale nie każdy to widzi, nie każdy potrafi tak w całej grupie. Niektórym potrzeba czasu, potrzeba bliskości Boga, potrzeba ciszy, spokoju, żeby widzieć te znaki, żeby słyszeć to, co Duch Święty ma do przekazania. Obecność Ducha Świętego, czuć tą obecność Boga w Kościele, wszędzie praktycznie, w życiu codziennym, na co dzień, we wszystkim można to dostrzec, tylko trzeba nauczyć się patrzeć.
Każdy pielgrzym oddaje Panu Bogu jakieś sprawy swojego życia, poświęcając i ofiarując jednocześnie Mu swój trud, zmęczenie, ale także radości i uwielbienie. Każdy doświadczony pielgrzym potwierdzi, że umacniają go na drodze słowa, modlitwa, napotkani ludzie, ale najważniejsza jest intencja. Przed nami rozmowa z księdzem Łukaszem Maćkowiakiem, przewodnikiem grupy piątej, z którym około godziny 13:30 rozmawiała Maria Łączkowska.
A z nami już ksiądz Łukasz Maćkowiak, przewodnik grupy piątej. Najpierw ustalamy lokalizację. Gdzie są teraz pielgrzymi?
Pielgrzymi grupy piątej właśnie zdążają na mszę świętą do Mikorzyna, do sanktuarium świętego Idziego, i tam o godzinie 14.30 będziemy uczestniczyć we mszy świętej razem z grupą ósmą.
No to tak, w drodze właśnie na Eucharystię możemy porozmawiać. Jak dziś ta wędrówka przebiega? Pogoda sprzyja?
Dzisiaj pogoda sprzyja, bo jest rano troszeczkę kropiło, teraz jest tak dosyć wiaterek, chłodno, także idzie się bardzo, bardzo przyjemnie, także dzisiaj wszyscy zadowoleni, pełni sił, no i pielgrzymują.
Piątka ma taką swoją piosenkę, oto idzie piątka, ta różowa pani, najweselsza z wszystkich grup, prawda to, że najweselsza?
Tak, 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 najweselsza, bo świadczy też o tym nasz kolor, barwy naszej grupy, czyli kolor różowy, a wszyscy, którzy są na różowo, to są bardzo radośni.
Ten różowy kolor, dla tych, którzy tego nie mogą zobaczyć, zachęcam do zajrzenia na profil facebookowy grupy. To jest taki bardzo piękny kolor boczwinki, kolor chłodnika, prawda? Taki jest ten różyk.
Tak, tak. To jest taki kolor różowy, jedyny w swoim rodzaju. To jest taki bardzo charakterystyczny dla naszej grupy.
To jest oczywiście ten wątek taki, może troszkę poboczny, może nie, właśnie kolory i barwy. Takim elementem radosnym grupy chyba są też akur i okur. Kim oni są?
Znaczy to bardziej dla całej pielgrzymki, natomiast jeden z nich wywodzi się z naszej grupy, który pielgrzymował z nami przez kilkanaście lat i można tak powiedzieć, że jakby awansował do nadzoru ruchu nad całą pielgrzymką, ale nigdy nie zapominał o swoich korzeniach.
Czyli to jest kurczak po prostu, powiedzmy tym, którzy nie wiedzą, nie w kolorze różowym, tylko w kolorze żółtym.
W kolorze żółtym, bo to jest nadzór ruchu też, nie? I oni takie są utożsamiani z takimi maskotkami, które też podążają w różnych miejscach na pielgrzymce. No i zyskują coraz większą też popularność.
No i to jest ten kolejny element radości. Powiedzmy o radości pielgrzymowania, bo pielgrzymki kojarzą się z takim charakterem pokutnym. Wielu ludzi rzeczywiście w takich intencjach też pielgrzymuje, ale radość, radość z tego przebywania, radość ze spotkania, czym ona się objawia na pielgrzymce?
To znaczy pielgrzymka jest nie tyle takim też modlitewnym spotkaniem, bo oczywiście jest modlitwa, jest Eucharystia, są konferencje, modlitwa różańcowa jest, zawsze też możliwość też spowiedzi świętej w czasie też drogi, ale też są takie elementy też bardzo, bardzo radosne, czyli pogodny wieczór, też naszą tradycją jest też w jednej z miejscowości zawsze też gramy mecz pomiędzy grupą piątą a miejscowymi mieszkańcami. Mieszkańcy Roszkowic, bo to jest taka miejscowość koło Byczyny. Już cały rok czekają na ten mecz, czekają aż pielgrzymka przyjdzie, żeby móc z nami ten mecz rozegrać. Także no jest dużo takich elementów, które właśnie sprawia, że ta pielgrzymka jest też bardzo radosna, że jest nie tylko, jest tylko modlitwa, jest i wspólnota, jest radość przebywania ze sobą, budowania też nowych relacji, bo zwłaszcza kiedy idzie bardzo dużo nowych osób, którzy z góry też właśnie mówią, że wybierając się na pielgrzymkę, to już wiedzieli, z którą grupą co iść, bo ich coś tam urzekło, zobaczyli zdjęcia i tak dalej. I często jest tak, że ci, którzy idą pierwszy raz, to nie jest tylko jednokrotne wyjście na pielgrzymkę, ale to trwa mniej takiego bakcyla też i no i pielgrzymują już każdego roku, więc nie tylko modlitwa, ale też i wspólnota, budowanie relacji. Jesteśmy taką też, nazywamy się taką różową pielgrzymkową rodziną, że nie tylko w czasie też pielgrzymki, ale też w ciągu roku staramy się spotykać przy różnego rodzaju okazjach, czy to Boże Narodzenie, czy Wielkopostne spotkania i tak dalej. Także tych spotkań jest bardzo, bardzo wiele i wszyscy tam z utęsknieniem na to czekają.
I to jest też wielka wartość, że się tworzą takie wspólnoty. Nie jest to tylko ta wspólnota tego doświadczenia kilku dni wędrówki, ale także w ciągu roku, o czym zresztą też na profilu facebookowym Poznańskiej Piątki, bo taki jest ten profil, można przeczytać.
Tak. W ciągu roku to trwa, nie tylko przez te 10 dni. 10 dni jest tylko takim początkiem, natomiast zbudowania takiej wspólnoty przez cały rok. Dzisiaj jeszcze też po mszy świętej w Mikorzynie też mamy adorację Najświętszego Sakramentu w drodze. Zabieramy Najświętszy Sakrament ze sobą w monstrancji i mamy adorację Najświętszego Sakramentu tak przez około 8 km, czyli to jest tak przez półtorej godziny. Idziemy wtedy w zupełnej ciszy. I ludzie pielgrzymi bardzo czekają na ten moment, na tą chwilę takiego też wyciszenia, bycia obecności też Pana Jezusa pośród nas. To jest taki też odcinek drogi, kiedy mamy adorację, kiedy jedziemy właśnie tymi polnymi drogami przez pola, lasy, łąki, ciszy, świadomi obecności też Pana Jezusa Eucharystycznego pośród nas. I właśnie niektórzy też mówią, że jest to też bardzo trudny moment, bo bardzo trudno pielgrzymuje się w ciszy, bo to właśnie wtedy się jakby najtrudniej zmierzyć z własnymi słabościami, ale wszyscy na ten moment właśnie czekają. Dzisiaj tej adoracji będziemy po tej mszy świętej doświadczać.
To życzymy pięknego doświadczenia tej ciszy i tej obecności Pana Jezusa, który będzie z Wami wędrował tak bardzo, bardzo namacalnie. To nie będzie taka droga do Emaus, w której się nie rozpoznało Pana Jezusa, tylko właśnie ze świadomością, że On jest i że On też wędruje, że On wszystko bierze, to co ciężkie i to co trudne. Bardzo pięknie dziękuję za tę rozmowę. Oczywiście polecamy się też pamięci modlitewnej Grupy Piątej. A naszym gościem dziś był ksiądz Łukasz Maćkowiak, przewodnik tej grupy.
Też bardzo dziękujemy jako Grupa Piąta. Też zapomniamy o modlitwie za wszystkich słuchaczy Radia Emaus. Też zabieramy wszystkie intencje na jasną górę.
Bardzo za to w imieniu wszystkich słuchaczy. Także dziękuję. Szczęść Boże.
Raduj się dusza, ma wielbi Pana swego.
Czas na kolejną część naszego codziennego studia pielgrzymkowego. Jego żelaznym, codziennym elementem jest rozważanie przygotowane przez księdza Łukasza Łukasika, kapelana 84. Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jednym z najtrudniejszych zadań chrześcijanina jest nadzieja. Pozwólcie, że temat nadziei rozparceluję na dwie konferencje. Pierwsza odsłona nadziei dzisiaj przy okazji Dnia Modlitwy w intencji naszej Ojczyzny, a druga część o nadziei w Dniu Modlitwy za Zmarłych. Czym jest nadzieja? W najprostszym słowa znaczeniu nadzieja jest oczekiwaniem na spełnienie się czegoś pożądanego i ufność, że to się spełni, urzeczywistnia. Zatem wspólnota Kościoła, by była wspólnotą nadziei, musi mieć ufność, że spełni się coś, czego pragnie. Bez nadziei no nie sposób tworzyć wspólnoty. Kiedy mówię nadzieja, myślisz sobie, chodzi o zbawienie. Rzeczywiście nadzieją chrześcijan, ich perspektywą jest wiara, że będziemy z Bogiem w wieczności. O tym powiem w drugiej konferencji poświęconej nadziei. Dziś chcę skupić się na bardziej doczesnej odsłonie nadziei, jaką powinna mieć wspólnota chrześcijańska. Z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. Płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. Święty Paweł pisze do Rzymian, wskazuje bardzo łatwą definicję nadziei. Nadzieja to znaczy bądźcie płomiennego ducha. W jaki sposób tego doświadczyć, w jaki sposób mamy być płomiennego ducha? Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. Płaczcie z tymi, którzy płaczą. Nadzieja codzienności to nadzieja zobaczenia w drugim dobra. Jest wielu spośród nas, którym brakuje codziennej nadziei, ale też wielu, którzy tej nadziei nie dają. W praktyce często jest tak, że mamy nadzieję wówczas, gdy wszystko idzie po naszej myśli. Prosty przykład. Mam nadzieję na dobry wypoczynek, kiedy widzę już na horyzoncie urlop. Dużo gorzej idzie nam myśleć z nadzieją o wypoczynku, gdy tego urlopu nie dostajemy. Często nasza nadzieja ogranicza się wyłącznie do pewników. Paweł zaprasza nas do nadziei, która wcale nie bazuje na pewniku, że wszystko będzie łatwe i przyjemne. W ucisku bądźcie cierpliwi. W postrzeganiu nadziei nie możemy wyłącznie liczyć na stan błogości. Prawdziwa nadzieja zaczyna się de facto tam, gdzie brakuje ci nadziei. Nadzieja zmartwychwstania rodzi się z ukrzyżowania. Człowiek, który musi po wypadku uczyć się na nowo chodzić, widzi swoje nieporadne nogi, które nie potrafią stawiać kroków. Lecz z tego beznadziejnego stanu rodzi się nadzieja. Będę chodził. Nadzieja nie jest tylko stanem ducha. Nadzieja jest determinacją do jakiegoś ruchu, który zmieni rzeczywistość. Spróbuj sobie zrobić takie modlitewne ćwiczenie. Masz trudną sytuację, nie wiem, dla przykładu straciłeś pracę, szukasz nowej, ale nie możesz od dłuższego czasu nic znaleźć. Popatrz na krzyż i powiedz: Jezu, jeśli Ty byłeś w takim stanie i zmartwychwstałeś, daj mi siłę, abym i ja wzbudził w sobie nadzieję, że ten koszmar się skończy. Zobaczysz, że jest lepiej. Bóg daje Ci nadzieję, bo chce, abyś mógł poczuć się lepiej. Nadzieja nie jest jednak wyłącznie doświadczeniem, które mamy otrzymywać. Jeśli jesteśmy wspólnotą Kościoła, to powinniśmy się również obdarowywać nadzieją. Jest to łatwe, dopóty kogoś lubimy. Chłopak mówi do dziewczyny po tym, jak nie zdała egzaminu: ptaszynko, nie trać nadziei, na pewno zdasz za drugim razem. Pocieszać przyjaciół to nam idzie dość łatwo. Gorzej z tymi, z którymi nam nie po drodze. Żona mówi do męża: Ty mi nigdy nie okazałeś prawdziwej miłości. Patrz na Anię i Rafała, po nich to aż widać, jak się kochają. A ty nigdy nie potrafisz tego zrobić. Niekiedy, nawet nie obdarowując nadzieją, robimy coś dużo gorszego, gasimy nadzieję. Człowiek, który nie daje szansy drugiemu na zmianę, na poprawę sytuacji, jest typową gaśnicą. Po ludzku mówiąc, jedną z najboleśniejszych rzeczy, jakie możemy usłyszeć, to słowa: nie chcę cię znać. Taki komunikat nie tylko zadaje ból, ale także odbiera nadzieję. Nie zdajemy sobie sprawy, że sygnalizując drugiemu człowiekowi taki lub podobny komunikat, de facto nadziei pozbawiamy nie tylko zainteresowanego, ale również siebie. Wspólnota, w której wyłączamy kogoś z jakichkolwiek względów, pozbawiamy go nadziei, zawsze jest wspólnotą niepełną. Naszym zadaniem jest budować nadzieję w drugim. On może być od nas inny pod wieloma względami, ale zawsze jest tym, w którym nie można zgasić płomienia. Jest wiele słów i gestów, którymi można posłużyć się, aby zbudować nadzieję w człowieku obok nas. W jednej ze szkół, w której uczyłem, dyrektorka powywieszała w pokoju nauczycielskim kartki: miło się widzieć, dobrze, że jesteś i tym podobne. Piękna sprawa, tylko że kartka mnie nie wyleczy, gdy mam gorszy czas lub gdy coś się nie uda. Kościół to nie wspólnota, w której komunikujemy się SMS-ami i postami na Facebooku. Prawdziwą wspólnotę buduje się w relacji jeden na jeden. Zastanów się, czy wzbudzasz nadzieję do egzystencji w drugim, czy dajesz mu szansę, nie tylko tym, których lubisz i szanujesz. Sąsiadowi, który zawsze przed blokiem parkuje na twoim miejscu, temu, który cię zranił, powiedz mu z pełną świadomością: jesteś dla mnie ważny, jesteś dla mnie ważny i wiem, że możesz się zmienić. To odbudowuje nadzieję i nie tylko jego, ale również twoją. Dziś modlimy się za naszą ojczyznę, która obchodząc setną rocznicę odzyskania niepodległości ma stosowny czas, aby także rozważyć, czy żyje jeszcze tą samą nadzieją, którą żyli nasi przodkowie. Ich nadzieja nie objawiała się w pomnikach, których nie było, i nazwach ulic. Nadzieja narodu, nadzieja Polski rodzi się w relacji. Polska doświadczyła tego zarówno w relacji z Bogiem, jak i pomiędzy sobą. Nie byłoby dziś Polski, gdyby nie nadzieja, którą żyli nasi poprzednicy. Nadzieja, że kiedyś zakończy się koszmar niewoli.
Pamiętajmy, że 84. poznańskiej pieszej pielgrzymce na Jasną Górę towarzyszy duchowe pielgrzymowanie w różnych świątyniach Poznania. Dziś duchowi pielgrzymi modlili się w kościele Najświętszej Krwi Pana Jezusa, jutro natomiast duchowe pielgrzymowanie zawita do kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała. Liturgię zaplanowano również o godzinie 18. Zapraszamy. W dzisiejszym studiu to wszystko. Na nasze kolejne spotkanie zapraszamy obowiązkowo jutro o stałej porze, czyli o 21.15. Jarosław Ładczyk, do usłyszenia.
84. Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.
Sponsorem audycji jest Woda Jordan. Źródło dobra, z którego dochód wspiera działania Caritas. Woda Jordan.pl